Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Gdy weszłem, no to pierwsze co takie wrażenie, to ja zawsze widziałem zza murów. Nagle widzę w oknach, jak tam niektórzy siedzą, ktoś tam do siebie woła. No i ten wprowadzili mnie na dół. Pamiętam, jak już otworzyli mi to cele, taka mi się mała wydała. Widzę pięciu ludzi, takie małe tylko przejście, te łóżka. To w tamtych czasach to jeszcze nie było tego rozmieszczania na metry, bo teraz już jest. No to na takiej celi, gdzie teraz by siedziało może czterech, pięciu, tam było ośmiu. Takie to wszystko małe i pamiętam, jak leżałem i nie mogłem pierwszą noc spać, to ten cień kraty odbijał się na podłodze. I widziałem cały czas ten cień kraty na podłodze. I tak dopiero docierał do mnie. Wtedy już jak leżałem, mówię, ja cię jestem w więzieniu. I dopiero zaczęło do mnie docierać, że jestem w więzieniu. Teraz trzeba zacząć tutaj funkcjonować.
Cień kraty. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
My prowadzimy fundację SNAP, Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy. Jeździmy po więzieniach, po zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka i mówimy prawdę, mówimy historię naszego życia, mówimy o tym, który nasze życie uratował i też przestrzegamy przed tymi zagrożeniami, które są na zewnątrz. Myślę, że tak na wstępie to by było tyle. Zaczynamy.
W moim domu było, tak naprawdę mama mi dawała dużo miłości. Mama bardzo się mną opiekowała. Tata mój całe życie pracował, jeździł na tirach, a więc z tatą w ogóle nie miałem kontaktu takiego, można powiedzieć, nie miałem z nim rozmawiać. Raz na 2-3 tygodnie był w domu, ale ciężko pracował na to, żebym miał co jeść. A więc dom, w którym wyrastałem, był takim, uważam, dobrym domem. Rodzice starali mi się przekazać dobre wartości, aczkolwiek było tak, że no, u mnie w bloku mieszkał taki mężczyzna, to był taki gangster, można powiedzieć, on był wtedy starszy, on miał wtedy za 30 lat, cały czas ładne samochody, ładnie ubrany i to mi tak imponowało bardzo. Mówię, ja też bym chciał tak, nie? Chciał mieć te pieniądze, tą władzę i gdzieś zacząłem szukać takiego towarzystwa, które zajmuje się takimi rzeczami, które gdzieś tam, że tak powiem, jak to nazwać, coś znaczy na tym mieście, no bo tak to wtedy się określało i do takiego towarzystwa przylgnąłem i zacząłem od handlu narkotykami. Zacząłem wchodzić w przestępstwa i niestety taka droga, gdy żyjemy w świecie przestępczym, gdy żyjemy w świecie, gdzie są nałogi, ona daje nam dwa wyjścia, wiecie? Jednym z nich jest więzienie, a jednym z nich jest cmentarz. I tak się stało, że ja dzięki Bogu żyję. Niektórzy z moich kolegów zostawali zabici. Jeden z chłopaków, który został członkiem takiej grupy przestępczej i on myślał, że on idzie na spotkanie z innymi, że idzie rozmawiać. I niestety zakończyło się to tak, że zaginął. My go szukaliśmy jakiś czas, ale po paru miesiącach go odnaleźli. Okazało się, że został wtedy żywcem zakopany. Wiecie, bo to takie życie to nie jest gra komputerowa. My nie mamy paru żyć, że obudzimy się, ktoś nam coś zrobi i dalej będzie wszystko okej. Okay. Czyli nie mamy na wiele rzeczy wtedy wpływu. W takim środowisku nie ma tak naprawdę przyjaciół. Wiecie, dealer to nie jest święty Mikołaj, który wam przynosi prezenty, tylko wam przynosi śmierć. W takim życiu nie ma lojalności. Wiecie, ja też poszedłem w przestępstwa. W wieku 20 lat ja poszedłem do więzienia pierwszy raz. I tam też chciałem być zbuntowany. Siedziałem na celach grypsujących, nie poddawałem się żadnej resocjalizacji, nie pozwalałem nikogo do siebie dopuścić niestety. Po wyjściu z więzienia byłem dalej członkiem grup przestępczych. Pojawiły się w moim życiu też nałogi. Zacząłem pić alkohol i gdy ja wychodziłem, patrząc na ludzi, którzy spali po krzakach pijani czy pod sklepem, ja się potrafiłem z tych ludzi śmiać. Bo ja sobie myślałem, że ja jestem lepszy, bo ładnie się ubiorę i mam gdzie spać. Byłem gorszy od tych ludzi. bo ja krzywdziłem innych, używałem przemocy. A tak samo byłem alkoholikiem jak oni, tak samo piłem, ale wiecie, to były moje wybory i moje decyzje, bo my wybieramy, my musimy wiedzieć, kiedy mamy powiedzieć nie. Mi nikt na siłę ani alkoholu, ani broni, ani narkotyków do ręki nie wciskał, sam po to sięgałem. Ja trafiłem do więzienia nie przez to, że ktoś mnie sprzedał, że mnie złapała policja, że mnie sędzia skazał, czy strażnik w więzieniu zamykał klapę. To była ich praca. Ja poszedłem tam, bo ja podejmowałem takie wybory. I to były konsekwencje mojego życia, bo sami je podejmujemy. Sami możemy powiedzieć, albo coś zrobimy, albo czegoś nie zrobimy, albo się od czegoś odwrócimy, albo w coś wejdziemy. Mama bardzo to przeżywała, bardzo to... Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, byłem też zbuntowany, a więc... Myślałem, że tylko ja mam rację, ale moja mama bardzo cierpiała. Pamiętam, jak list do mamy pisałem pierwszy, to przepraszałem za to, kim jestem, za to, co zrobiłem, bo gdzieś tam mnie to dotykało wszystko. I pamiętam pierwsze widzenie, to ja miałem widzenie przez tak zwaną pleksę, czyli na słuchawkę. Mama takie rzeczy w filmach tylko widziała. No to jak to zobaczyła, no to zaczęła płakać. Mówi, co ty zrobiłeś? Mówię, że no nic, no na razie tak musi być, bo to jest taki zaostrzony rygor. Tylko dlatego, a więc te pierwsze momenty były. Później człowiek zaczął do tego przyzwyczajać w jakiś sposób, nie? I zaczął się z tym oswajać i tak żyć, nie? Za pierwszy raz wziąłem 8 miesięcy, bo po 8 miesiącach sąd postanowił wypuścić mnie do sprawy.
A pamiętasz, jak wychodziłeś już po tym pierwszym razie, jakie miałeś plany, co
tak,
się miało dziać?
Tak, no właśnie, to jest właśnie w tym lepsze, że ja miałem takie plany, że ja wyjdę, od razu ułożę sobie życie, zacznę wszystko naprawiać. Praca, miałem być przy rodzinie i to były tylko plany. I te plany były cały czas w mojej głowie do momentu wyjścia.
Pamiętasz moment wychodzenia?
Tak. Pamiętam, jak miałem telewizor taki duży pod pacho, torbę i oni mi otworzyli to bramę i taki był przesąd w więzieniu, nie oglądaj, siedzę z tyłu, bo wrócisz. No to ja też się nie obejrzałem, nie? Zapakowany w tym wszystkim. No i do taksówki. Ale pamiętam ten taki pierwszy dzień wolności. To jest takie, no to jest taka euforia, no bo nagle wszystko mi wolno. Nagle jestem wolny, to jest euforia taka. No i to właśnie mówię, te postanowienia były do wyjścia. A gdy tylko dojechałem do swojego miasta, to chyba z 20 osób przyjechało, żeby mnie przywitać. I od razu zaczęło się to, co przed. Czyli były koledzy, już było umawianie na coś, ustawianie, już było palenie marihuany, alkohol. Od razu zaczęły się rzeczy. Te wszystkie postanowienia, które miałem przez ten czas, legły w gruzach w momencie wyjścia za bramę. Ja zrobiłem sobie od alkoholu tak zwaną wszywkę. To jest taka tabletka pod skórę, po której nie możesz pić rok czasu. A ja ją przypiłem po 2 miesiącach. I na tamtą chwilę ja myślałem, że nie jest w stanie nic mi pomóc. Że ja inaczej nie będę potrafił żyć. Że to jest tylko moje życie, w którym ja się odnajduję, ta ulica. Ja tak po prostu sobie to w głowie poukładałem i nie dopuszczałem niczego innego do siebie. I po jakimś czasie nawet postanowiłem wyjechać za granicę, gdyż o 6 rano, gdy słyszałem szmer na klatce, patrzyłem w okno, czy to nie policja. Te życie mnie tak naprawdę już męczyło. To mnie bardzo męczyło, ale ja na zewnątrz musiałem pokazać, że jestem twardy, sztywny, że na ulicy będą się ze mną ludzie liczyli, a w środku miałem tego dosyć. Ale ciężko jest nieraz nam to powiedzieć, bo patrzymy na presję otoczenia, na to, co powiedzą nasi koledzy, ale nikt za nas życia nie przeżyje, pamiętajcie, nikt za nas konsekwencji nie musi, tylko my musimy je sami ponieść. I my sami musimy swoje życie przeżyć i sami je poprowadzić. To nie nasz kolega. Nie ten, który cię będzie do czegoś namawiał, czy pójdzie z tobą na robotę. Ale każdy z was i tak będzie musiał oddzielnie za to odpokutować, odcierpieć w takich nawet miejscach. I dzięki Bogu, że może się znaleźliście w takim miejscu, bo może będziecie mieli refleksję do tego, żeby później nie pójść tą złą drogą. Wiecie co, jeden z moich przyjaciół wraca do tego. Nie umiałem, po prostu nie umiałem wtedy inaczej żyć, nie potrafiłem. No, a nawet były takie chwile, gdzie myślałem o tym, ale ja nie potrafiłem po prostu inaczej żyć.
A jak wyglądał taki poranek takiego dnia, dwa lata po tym twoim wyjściu, budzisz się z rana, jak się zaczynał dzień?
Jak piłem, no to zaczynałem dzień od setki wódki.
No ale budzisz się co? Jakie są myśli w głowie?
Wtedy jak żyłem, to u mnie było tylko jak zarobić, kto wyszedł, kto siedzi, kogo poszukują, z kim mam się spotkać. No były tylko takie myśli, nie? Komu oddać za coś pieniądze, od kogo za coś wziąć, kto mi jest winny pieniądze, z kim mamy jakąś wojnę, bo to też były tak, że mieliśmy jakieś takie wojny na mieście, że połowa miasta była, przypuśćmy, pod jakąś grupę, pod jakąś druga połowa. Też było dużo takich sytuacji gdzieś, że ktoś został pobity, kogoś ganiali. To cały czas było związane z przestępczością, to moje myśli. Wszystko, z zarabianiem pieniędzy albo z tym, jak ten dzień przetrwać po prostu. Tylko takie coś było, nie miałem jakichś tam normalnych myśli fajnych, poukładanych wtedy. Nie było tego w ogóle, niestety.
A jak szedłeś spać, to jak wygląda taki końcówka takiego dnia?
Ja zawsze paliłem marihuanę na noc, żeby zasnąć, bo ja bym nie zasnął. Paliłem marihuanę i po prostu odpływałem, upadałem spać. No więc to, chyba, że byłem w jakimś imprezie albo w jakimś cugu, no to było różnie. To mogłem być na hotelu, mogłem być u znajomych, mogłem pić, mogłem gdzieś tam po ulicy latać. Ale jak zasypiałem w domu, to zawsze po marihuanie, bo inaczej nie byłbym w stanie zasnąć normalnie. Nie było możliwe. Ja paliłem 15 lat prawie, dzień w dzień, no to też tak, że bez tego bym nie zasnął normalnie. Chyba, że był alkohol. Tylko jedynie tak.
Mija te 2 lata, i co się dzieje?
Postanowiłem wyjechać do Holandii. Zacznę nowe życie.
A skąd pomysł, że Holandia? Czy była Holandia, czy za granicą?
Nie, Holandia, ponieważ parę miesięcy wcześniej wyjechał tam mój przyjaciel. Bliski przyjaciel, który mówił, tu jest fajnie, dobra praca, wszystko legalne. No wtedy jeszcze dla mnie to było takie legalna marihuana. Można i zarobić pieniądze. Jest całkiem inne życie. Nie ma tak policji na mieście, mówi. Spokojnie się chodzi. Mówię, no dobra, no to jadę. Co mam do stracenia? Ja w jakimś czasie wyjechałem właśnie tak za granicę i tam też chciałem sobie od nowa ułożyć życie. No ale niestety nie miałem dobrych wzorców. Umiałem tylko żyć takim życiem ulicznym, a więc znowu były przestępstwa i nałogi, bo myślałem, że w tym się fajnie odnajduję. Chociaż zdawałem sobie sprawę, że to jest już złe, że to idzie w złą stronę, że ludzie cierpią, że rodzina moja cierpi, że ja też żyję tak, jak nie powinienem, że to doprowadzi do kolejnego wyroku. Ale tak się działo. I pewnego razu pojechałem do mojego przyjaciela. On mieszkał w innym mieście. I on mi wtedy powiedział, czy jestem świadomy, że za to wszystko, co robiliśmy, trafimy do piekła, bo to jest grzech. Wiecie, ja widziałem człowieka, który był ze mną w grupach, który znałem jego życie. I słyszałem, on mi mówi tutaj o takich rzeczach. I się zapytałem go, co ja mam zrobić. Powiedział do mnie, że muszę uwierzyć Panu Jezusowi, a też, że muszę czytać Biblię, Słowo Boże, bo Biblia pokazuje nam, jak też jak mamy żyć, jak poznać Boga i jak żyć, aby to było dobre w oczach Bożych. Ale powiedział mi też, że gdy zaufam Panu Bogu i gdy ja odwrócę się od tego, co robiłem, my musimy podjąć tę decyzję, musiałem odwrócić się, ale Bóg mnie przez to przeprowadzi i też pomoże mi z moimi nałogami. I ja mu w to wtedy uwierzyłem. Wiecie,
i dokąd się dotoczyła ta przygoda holenderska?
No to było tak do nawrócenia mojego.
A co się stało?
Pojechałem do mojego kolegi, który mieszkał w innym mieście. Znałem go 15 lat. To był chłopak, który gdzieś tam ze mną, jak mieszkaliśmy w jednym mieście, no to w Polsce. Razem robiliśmy, razem lataliśmy, że tak powiem, nie? No i gdy pojechałem do niego, ja nie wiedziałem w ogóle, że on jest nawrócony, nic nie wiedziałem. Zacząłem z nim rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać, usiedliśmy na ławce. Ja wtedy pamiętam, mówi do mnie, czy wiem, że za to, co robiliśmy, że ja idę do piekła, że to wszystko jest grzech. Bo w Słowie Bożym masz dwie drogi, tak? Jest wąska, szeroka, jest piekło i niebo. Mówi, Jezus, to nie jest ten Jezusik z kolęd. To jest Bóg, potężny Bóg, który przyjdzie, mówi, i zabierze swój lud. I ja doszło do mnie, że ja zacząłem się bać piekła, zacząłem się bać tego, że jak przyjdzie Pan Jezus, to on mnie nie zabierze. Doszło do mnie, że ja nie pójdę z Panem, jeżeli Pan Jezus przyjdzie po swój lud i zabierze go do nieba, dotarło do mnie, że mnie tam nie będzie. I ten pierwszy to się przestraszyłem. I też pytałem, co dalej mam robić. On mi dał Biblię, ja ją wziąłem i zacząłem ją czytać. Ale gdy siedziałem w domu, to minęło może z miesiąc, 2 miesiące, byłem bardzo na coś zły i niestety pierwsza myśl, butelka wódki, rozluźnij się, a będzie fajnie. Ale gdzieś tam świadomie wiedziałem jeszcze, że jak ja się napiję i ja pójdę na miasto, że wydarzą się na pewno niedobre rzeczy. I przypomniało mi się, jak ten kolega mi mówił o Panu Jezusie, ja wtedy po prostu zawołałem, Panie Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to Ty mi pomóż. I ja poczułem spokój. Poczułem, że to pragnienie alkoholu ode mnie odchodzi. Ja zrozumiałem, że to jest Boże działanie, bo nikt nigdy nie był mnie w stanie w jakikolwiek sposób uspokoić. Wiecie, i to była moja pierwsza modlitwa, bo Bóg mnie szukał od nas, żebyśmy byli poetami, żebyśmy wyszukiwali specjalnych słów, żebyśmy chodzili do specjalnych miejsc. Chcę, żebyśmy z serca powiedzieli to, co pragniemy, to, co chcemy, żeby też Bóg nam pomógł, że chcemy, żeby dał nam siłę, abyśmy może nie czynili tych złych rzeczy, które czyniliśmy, aby nas przeprowadził, aby pomógł nam poukładać życie w rodzinie, aby dotknął się naszych serc, aby nam się objawił, aby dał nam się poznać. Proste słowa, w jakimkolwiek miejscu jesteś, ty wołasz serca. To jest najważniejsze, że ty serce zawołał. I Bóg wtedy usłuchał mnie i pragnienie alkoholu ode mnie odeszło. Wracając do Polski, ja tydzień przed tym przestałem palić marihuanę, ja tydzień czasu nie mogłem spać, bo tak się organizm tego domagał. Nie znałem jeszcze dobrze Biblii, zaczynałem ją czytać, tylko miałem tą wiarę, że Pan Jezus, On mnie przez to przeprowadzi. I wiecie, gdy przyjechałem do Polski, gdy oddałem moje życie Panu Jezusowi, bo w Biblii jest napisane, że wyznałem ustami Pana Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, i tego dnia Bóg uwolnił mnie od narkotyków, od alkoholu. Zostawiłem cały świat przestępczy. Przestałem nawet przeklinać i tego dnia normalnie zasnąłem. Ale musiałem podejmować decyzję. Ja dostawałem później różne telefony, w których ktoś proponował mi różne rzeczy. I ja musiałem powiedzieć nie. Musiałem powiedzieć nie, bo chciałem żyć tak jak Słowo Boże, bo wcześniej żyłem wzorcami ulicy, wzorcami tymi, które przekazywali mi koledzy. A teraz zacząłem żyć wzorcem, który mówił mi Słowo Boże. Teraz moim idolem stał się Pan Jezus Chrystus. Wiecie, ten człowiek, który mówiłem wam na początku, że on był szefem grupy przestępczej, ja zapragnąłem żyć tak jak on, ten człowiek w wieku 33 lat powiesił się w celi. A mój idol, który jest teraz moim idolem, on też w wieku 33 lat oddał życie za nas wszystkich, wiecie? To był Pan Jezus. Ja zapragnąłem żyć tak, jak mówi Biblia. Uczyć się tego, co mówi Słowo Boże. Czytać, poznawać Go. Wiecie, bo Pan Jezus umarł za wszystkich, za grzeszników. On nie przyszedł do sprawiedliwych. I ludzie mogą nas nieraz potępić. Mogą powiedzieć, ty się nie nadajesz do czegoś, ty nic nie możesz zrobić. Ale Bóg nas nie potępi. On za nas wszystkich umarł. No ale minęło 5 miesięcy od mojego zatrzymania, od mojego nawrócenia. Siedzę w domu, pamiętam 6 rano i wchodzi taki chłopak, co z nami mieszkał. Mówi, Krzysiu, panowie do ciebie. Ja patrzę, wchodzę. Ja od razu wiedziałem, że to jest policja, nie? Wchodzi wtedy 10 funkcjonariuszy CBŚ. Jak już wiedziałem, że CBŚ, to już wiedziałem, że więzienie, no bo oni jak przychodzą, to przeważnie więzienie. Ja domyślałem się, że tak będzie. Ja domyślałem się, bo wiedziałem, że rok temu był zatrzymany chłopak, który zaczął zeznawać. No i gdy oni weszli do mnie, ale już było, to zatrzymanie było inne. Oni wiedzieli, bo oni mnie obserwowali jakiś czas. Że ja naprawdę jestem nawrócony, że ja oczyszczono nabożeństwo. Oni widocznie mnie też słuchali na telefonach. Gdzieś tam kiedyś, jak się nawróciłem, ktoś mi coś tam oferował ze starego życia, to ja wysyłałem filmiki z chrztu, żeby pokazać, że ja już się w to nie bawię, bo nie wiedziałem, jak mam to przekazać. To były takie początki. Nie wiedziałem, jak im powiedzieć, że ja już kocham Jezusa, to mówię, poczekaj, ja coś ci pokażę. I wysyłałem filmik z chrztu. I ta policja musiała to wszystko wiedzieć, gdy mnie tam obserwowali. I byli naprawdę tacy mili dla mnie. To było dla mnie takie zaskakujące, no bo nie pierwszy raz mnie zatrzymywali, tam zawsze inaczej to wyglądało. Pamiętam, wprowadzają mnie na komisariat do Gdańska na CBŚ i mówią, mamy tego nawróconego, bo tam jakiś kryptonim jest, miałem nawrócony, nie? Mamy tego nawróconego. Później mnie się pytali, czy ja tylko tak udaję, czy ja naprawdę? Ja mówię, że naprawdę się nawróciłem. I nagle siedzę w tym pomieszczeniu i patrzę, wstaje ten policjant, podchodzi, bierze kubek, wlewa wodę i mówi, czy chcesz kubek wody? I dla mnie to było coś nadzwyczajnego, ponieważ to było, mówię, nie pierwsze zatrzymanie w moim życiu i nie oferowali tam nigdy wody. Pamiętam kiedyś, jak byłem na dołku i zapukałem, że chcę wody, to otworzył policjant, mówi, a co to, hotel Sheraton? I mi drzwi zamknął, a tu mi dają kubek wody. Wiecie, tak, to mi dało taką pewność, że Bóg jest cały czas ze mną tutaj. No i gdy przewozili mnie później do Warszawy mnie przewieźli, no bo tam była prokuratura, tam był sąd, który prowadził sprawę moją. No i wzięli mnie na zatrzymanie na tak zwany dołek, bo to już był wieczór, na noc na dołek. Czyli to jest te pomieszczenie takie małe, brudne, śmierdzące pomieszczenie z drewnianym łóżkiem, z jedną żarówką. No coś nieprzyjemnego. Dla mnie jest jedno z najgorszych miejsc. I gdy on mnie tam wprowadzali, musieli zabrać mi sznurówki, wszystkie jakieś gumki. No to takie małe zasady bezpieczeństwa, żebym ja się nie powiesił czy coś. Ale mówię, czy zapytałem policjanta, słuchaj, czy mógłbyś dać mi jedną rzecz? On mówi, a co potrzebujesz? Ja mówię, tu mam saszetkę, otwórz ją, tam będzie Biblia. Tak się na mnie spojrzał. Dał mi tą Biblię i zamknęły się drzwi. Ja otworzyłem Biblię, zacząłem ją czytać, podniosłem ręce i zacząłem się modlić. I poczułem najpiękniejsze uczucie w moim życiu. To było najpiękniejsze uczucie w moim życiu. Ja tego nie umiem opisać słowami, a jakbym miał to porównać, to był pokój, taka miłość, takie ciepło w środku. I ja się zacząłem modlić, uśmiechać i mózg do mnie, znaczy moja taka jakby świadomość mówi, czego ty się cieszysz? Zaraz do więzienia będziesz jechał. A to było tak piękne, ja się modliłem, się cieszyłem, ja się kładę spać, ja się śmieję. Mówię, tak piękne. I Bóg mi tam pokazał, że właśnie, że są sytuacje i będą w moim życiu, których ja nie ominę, ale gdy ja jestem przy Nim, to On cały czas będzie ze mną. Później było więzienie, no to był taki okres czasu gdzieś tam cięższego dla mnie. Po półtora roku wyszedłem, jakoś starałem się te życie poukładać i postanowiłem, że znowu wyjadę do Holandii, że tam już była polska społeczność też. No i wyjechałem do Holandii, tam uczęszczałem też do kościoła. Czytałem Słowo Boże i zacząłem się przybliżać też do Boga. I modliłem się o żonę. I modliłem się o żonę, ale też miałem takie myśli. Pamiętam, jak w więzieniu jeszcze byłem. I później jak wyszedłem, mówię, ja już mam tyle lat. Wtedy miałem, przypuśćmy, tam 33 czy 4. Mówię, tyle lat już mam. Czy ja w ogóle żonę znajdę? Chłop po więzieniach. Ja nawrócony, tak chrześcijankę. To oczywiście chciałem mieć żonę, która kocha Boga. Ale jak ona sobie popatrzy na mnie. Tak cały czas miałem takie negatywne, że ja nie znajdę żony. Ale modliłem się do Boga. Modliłem się do Boga, prosiłem Go o żonę, z którą wypełnię Jego wolę, z którą będę mógł Mu służyć, z którą miałem pragnienie służyć właśnie do osób osadzonych w więzieniach, w poprawczakach, w ośrodkach wychowawczych, z osobami uzależnionymi. I cały czas się modliłem do Pana Boga i modliłem się o żonę.
Wiecie co, naprawdę, jak Krzysiu zawsze mówi o świadectwo, to ja po prostu nie wierzę w to, co on mówi, bo jest całkiem innym człowiekiem. Jest bardzo kochającym, troszczącym się o mnie, o swoją córeczkę i jest odpowiedzialnym bardzo człowiekiem i nie chcę słodzić tutaj i tak dalej, nie lubi tego.
A jak się poddaliście? W jakich okolicznościach?
My? Jechałam do Holandii, bo w czasie pandemii zamknięto więzienia i tak dalej, więc miałam bardzo mało pracy i nudziło mi się w domu, sama w czterech ścianach. No i poszłam na taki pomysł, że pojadę do Holandii, podciągnę rękawy i do roboty. No i wyjechałam do pracy, jechałam właśnie tam do polskiej społeczności, w Eindhoven jest polska społeczność, Polacy, którzy są nawróceni, Krzysia kolega z starych czasów, tam przyjaciel. I po prostu zapytałam się, czy by mógł pomóc mi znaleźć mieszkanie jakieś. A Krzysiu mnie znał, mówi z internetu, mówi, ty dawaj, Gośkę, dawaj, tutaj szybko załatwimy. I postawili taką koleżankę swoją przed faktem dokonanym, że musieli przyjąć do chałupy swojej, co nie? No i przyjechałam w piątek, w sobotę się spotkaliśmy. W środę Krzysiu mi powiedział, że mu się podoba. To był listopad, a w marcu mieliśmy ślub i za miesiąc po zaszłam w ciążę z naszą Zulieńką i się urodziła 16 lutego.
Przejścia przejściami. Siedziałeś parę lat w więzieniu, a ty się nie bałaś faceta, który siedział tyle lat w więzieniu, tak nagle się ohajtać?
15 lat się modliłam do Boga, żeby dał mi... Nie mogłam podjąć decyzji. Albo jakiegoś gangstera, który się nawróci, albo jakiegoś z dobrego domu. I nie mogłam się zdecydować, którego. I Pan Bóg dał mi dwa w jednym. Z dobrego domu. Tak. No. I nie boję się. Wiesz, jest zawsze możliwość, że Krzysiu może zacząć pić, ale to jest jego decyzja. I ja na przykład jestem bardzo... My nawet piwa bezalkoholowego nie pijemy. Nawet wina nie pijemy. Dlaczego? Bo nie możemy? Nie, my możemy. Możemy pić alkohol. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Ale nie potrzebujemy tego do życia. I wiemy, że mieliśmy kiedyś z tym problem, nie boimy się alkoholu w ogóle, ale nie bierzemy nawet piccolo, bo nie chcemy rozbudzić w sobie to coś, co było kiedyś naszym problemem. I nie boję się.
Wiecie, to jest tak, że naprawdę jutro nie należy do nas, wczoraj to jest historia, dzisiaj musimy zacząć podejmować dobre decyzje. I mówię jeszcze raz, nikt nie może was skreślić. Jesteście w tym miejscu z jakiegoś powodu, to się kiedyś zakończy. To jest ważne, żebyście podjęli dobre decyzje i wyciągnęli wnioski z tego. Najlepszą moją decyzją w życiu było poznanie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus żyje. On nie wisi na krzyżu. Do Niego módlcie się, do Niego wołajcie. Ja na przykład do mnie, gdy koledzy niektórzy mówili ze starego mojego życia, że czemu ty tak żyjesz, czemu idziesz za Jezusem? Niektórzy mówią, że zwariowałem. Tylko zobaczcie, ja naprawdę nie oglądam się za siebie. Moja matka, oglądając w oknie w domu, nie martwi się, że stanowi coś się stało. Bóg dał mi żonę, Bóg dał mi dziecko, jestem wolny od nałogów. Jeżeli jestem takim wariatem, to ja takim wariatem chcę być. Bo już nie muszę bać. Nie muszę się bać, że szmer na klatce i przyjdzie po mnie policja. Nie boję się już tego i żyję normalnie. I każdemu z was tego życzę, żebyście naprawdę zaczęli podejmować dobre decyzje, żebyście wyciągnęli wnioski z tego, co się wydarzyło w waszym życiu. Niektóre rzeczy nas, mówię, nie ominą, ale ważne, co ty dalej z tym zrobisz. Tylko podejmijcie dobrą decyzję. Dziękuję.
Pod tytułem Praca. Jest to moja historia. Więc posłuchajcie i zaśpiewajcie ze mną.
Niekochana i samotna, ale coś się wydarzyło pewnego dnia. Ja zrozumiałam to, że jest ktoś, kto kocha mnie. Cały czas jest przy mnie, chroni, broni. Tylko on, tylko on, tylko on. Było, lecz dawno się skończyło to, co było. Było, lecz dawno się skończyło to, co było. Było, lecz dawno się skończyło to, co było. Było, lecz dawno się skończyło.
Jestem 3 lata na wolności, ale na początku w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy. Później gdzieś przez rok do mnie dotykało, że tu jest kłamstwo, ale gdzieś tam się przed tym broniłem, bo ja sobie mówiłem po ludzku. Do tak sformułowanego zarzutu ja się nie przyznaję. I do mnie dotarła jedna rzecz, że ja nie przyznając się do wszystkiego, część z tego, co zrobiłem, była prawdą, czyli ja skłamałem. I tak czułem ten ciężar. I pewnego dnia mówię do gości, słuchaj, ja skłamałem, bo nie przyznałem się do czynów, które zrobiłem, a Bóg nie ustanie ze mną do czegoś, gdzie jest grzech, bo Bóg jest Bogiem Świętym. Uklęknąłem na kolana i mówię, Panie Boże, wybacz mi, bo skłamałem. I poczułem, jak spada ze mnie ciężar całego mojego przestępczego parę nastoletniego życia. Od 17 roku życia miałem kuratora. Kurator, więzienie, kurator. I cały czas to na mnie ciężyło. Czekanie z wyroku na jakiś wyrok, na jakieś coś. A gdy wyznałem ten grzech, nagle poczułem, jakby wtedy te całe stare życie, to wszystko spadło ze mnie. I taką ulgę poczułem. Stałem, wziąłem kartkę, napisałem do sądu, że ja kocham Pana Jezusa, że ja się przyznaję. To i to zrobiłem, tego i tego jestem winny, tego i tego nie jestem winny. I wysłałem to do sądu. I oczekuję teraz też werdyktu. Bo cały czas to jest w jakiejś tam w toku ta sprawa, ale mam w tym pokój.
Jak dawno wysłałeś ten list?
Parę miesięcy temu.
Teraz masz żonę, Gosię, macie maleństwo i teraz ktoś może zapukać do twoich drzwi.
Znaczy... Może zapukać, ale chociaż w sumie za stare życie jestem rozliczony ze wszystkiego. Teraz to jedynie nie tyle co zapukać, co mogę dostać wezwanie, żeby się wstawić.
Tak, halo?
No witam, Krzysztof z tej strony.
No witaj, Krzysztof. No i co tam słychać u ciebie?
Więc jeżeli chodzi o ten proces, to parę lat trwała ta sprawa i w grudniu w 2023 roku dowiedziałem się w sumie 3 tygodnie przed procesem, że on już ruszy, bo jakiś czas było tego oczekiwania, były odwlekania, sąd przekładał terminy. I jak w grudniu 2023 się dowiedziałem, że ona będzie, to na początku troszeczkę tak się zestresowaliśmy, ale to był taki pierwszy dzień i w momencie, gdy adwokat zadzwonił i przekazał mi, że to jest 5 lat wyroku, to naprzeciwko mnie była taka szafa, bo mam w domu szafę z lustrem, to zobaczyłem, jak moja twarz robi się blada, a w sercu był wielki pokój. Taki, że tak naprawdę nie to, że ja skakałem do góry, się cieszyłem, ale nie było stresu, nie było strachu, był naprawdę duży, wielki pokój w sercu. I jedyna myśl moja była o mojej córce i o mojej żonie. A moja żona weszła do pokoju i mówi do mnie: Krzysiu, Jezus Chrystus jest wciąż taki sam. I miałem takie przekonanie, że ona bardzo mocno też w tym stoi, że ona się też nie załamała. I dostaliśmy takie przekonanie, że Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi i zaopatrzy, i że to jest Jego wola. I tak naprawdę miałem iść do więzienia w styczniu, ale od stycznia dzwoniłem do sądu, nawet co dwa dni. I cały czas sąd jeszcze odkładał te moje pójście do więzienia. I jakiś czas pisałem, znaczy jakiś czas dzwoniłem i raz napisałem list do sądu, że ja chciałbym się sam wstawić, ponieważ nie chcę być doprowadzany przez policję, moje życie już się zmieniło, ja się też wcześniej, jak się nawróciłem, ja wysłałem później do sądu pismo, przyznając się do wszystkiego, co zrobiłem, ponieważ chciałem regulować te sprawy, ale sąd odpisał mi maila, że nie ma obowiązku wysyłać mi zawiadomienia o wstawienie do więzienia, ponieważ prawo się zmieniło parę lat temu i teraz jest tylko doprowadzenie przez policję. Ale ja się ciągle modliłem o to, żeby Bóg pozwolił mi wstawić się samemu, żebym ja nie szedł do więzienia. I tydzień temu patrzę, wcięty jest list, a w liście list sądu, w którym sąd powiedział, że daje mi termin 8 kwietnia ze względu na jak moje życie teraz wygląda, nie zachodzą obawy, że będę uciekał i pozwalają mi pozałatwiać sprawy rodzinne i mogę sam wstawić się do więzienia 8 kwietnia. No i tak naprawdę teraz już w poniedziałek, bo w ten poniedziałek, który będzie, czyli za 4 dni, tak, jedziemy się wstawić do więzienia. Zobaczymy, na jaki okres to będzie, ale wierzę, że to jest Boża wola. To też są konsekwencje mojego życia, a więc ja idę za to, co jakiś przestępstw dokonywałem, ale ja już wiem, że jestem nowym człowiekiem, nowonarodzonym i chcę iść tam, aby Bogu służyć, mu zgłosić Ewangelię. I jeżeli Bóg zadecyduje, to ten czas będzie krótszy, ale to już zostawiam Panu Bogu. Ja mam ufność w tym, że Bóg się zatroszczy o mnie i zatroszczy o moją rodzinę.
No a jak Gosia na to reaguje?
Gosia naprawdę ma wielki pokój w tym, bo ja się najbardziej martwiłem o to, jak Gosia zareaguje, a Gosia stoi naprawdę tak mocno w tym wszystkim, polega na Panu Jezusie. Tak jak mówiłem wcześniej, Gosia powiedziała po pierwszych minutach, jak był wyrok, że Pan Jezus Chrystus jest wciąż taki sam i On nas przez to przeprowadzi. I po prostu tak, że Gosia będzie, jeżeli Bóg pozwoli, dalej służyła tutaj na wolności. Może nie tak, bo wcześniej mieliśmy wyjazdy takie, że jej po miesiąc czasu wyjeżdżaliśmy. Teraz bardziej będzie jeździła tak bliżej domu. Czyli Gosia będzie z zewnątrz służyła, a ja od wewnątrz. Ale Gosia ma w tym wszystkim pokój i naprawdę polegamy, że Bóg nas przez to przeprowadzi.
No dobrze, to niech tam Pan Bóg dalej rękę nad Tobą trzyma.
No, dziękuję bardzo. No, pozdrawiam serdecznie.
Ściskaj Gosię i córeczkę. Na razie, Pan.
Dziękuję, Pan.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.